10 za nami, polityczne podsumowanie tygodnia, czas rozpocząć. No i jak już pewnie Państwo słyszą, tak jak zapowiadaliśmy, dzisiaj już w naszym studio w komplecie przedstawię po kolei Marek Surmacz, radny Sejmiku Lubuskiego Prawa i Sprawiedliwość.
Kłaniam się, teraz już słyszą, witam Państwa.
Dzień dobry. Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa, Platforma Obywatelska.
Bardzo mi miło, też się cieszę, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim.
Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa lubuskiego SLD.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz Jarosław Porwich, pełnomocnik wojewody do spraw rozwoju i inwestycji. Dzień dobry, witam.
Jak to miło face to face, panie redaktorze, w końcu, tak? Witam pana redaktora, witam państwa.
Dzień dobry, z czerwonym witam. Światłem po oczach.
Bardzo, bardzo mi miło, że znów możemy panów gościć, państwa gościć tutaj w naszym studio. I oby to się nie zmieniło. To jest dla nas wszystkich bardzo nietypowy czas, bardzo, bardzo dziwny czas. Powoli uczymy się żyć z pandemią. Nie wiem, może któryś z panów już dzisiaj wybrał się na basen, na przykład na siłownię? Bo to dzisiaj już można.
To same leniuchy chyba.
Czekamy na jeziora.
Czekamy na wzór. No pan redaktor
powinien. Mówmy się, że czekamy na jeziora.
No i że warto pamiętać o tym, że ilość zakażeń cały czas jest na tym samym poziomie. Tutaj się nic nie zmieniło. W związku z tym trzeba zachować zdrowy rozsądek we wszystkim, co się robi, bo sytuacja wcale nie jest lepsza niż była przez miesiące.
I panie redaktorze, dodajmy, bo to jak zaczynamy tą audycję. Mm-hmm. Szanowni państwo, zachowujmy dystans dwumetrowy. Naprawdę, trzeba. Myjmy ręce i dezynfekujmy. Tak jak tu zostało powiedziane, no ta pandemia trwa. Nauczyliśmy się z tym żyć, ale właśnie zachowujmy te zasady dla bezpieczeństwa naszego i wszystkich innych.
Zachowujmy, choć czasami te zasady są dość skomplikowane, bo na przykład, wchodząc do gorzowskiej Słowianki, musimy mieć maseczkę, musimy ją założyć. Idąc do Słowianki jeszcze nie, tak, na powietrzu. Wchodzimy do Słowianki, zakładamy maseczkę, jesteśmy w szatni, możemy ją ściągnąć, przebierając się do kąpielówek, no i idąc spływać już bez maseczki. Także trochę może to
całe
jest skomplikowane.
Całe nasze życie, panie redaktorze, jest
skomplikowane. Dlatego, że maseczka potrzebna jest wszędzie tam, gdzie się mijamy z innymi. A w wodzie, woda już ma takie środki, słyszałem, że nie zagraża nam nic.
Nie, koledzy tutaj bronią rządu, ale to nie ma co bronić. No, jesteśmy w kraju absurdu. W związku z tym
czekałem na to.
Słuchajcie, no popatrzmy na to bardzo poważnie. Mówi ktoś tutaj o 2 metrach. Więc tak, jadę swoim samochodem z moją żoną, mogę być bez maseczki, jedziemy. Okej, wysiadamy z samochodu bez maseczki. Mam zachować dystans dwumetrowy, jeżeli jestem w sklepie, mam założyć maseczkę. Przychodzę do studia Radia Gorzów po raz pierwszy od kilkunastu tygodni. Na zewnątrz bez maseczki wchodzę do
żywiołu. 2 metry, no co?
No 2 metry.
Ale jaka jest prawda? No prawda jest taka, siedzą w tym pomieszczeniu, jeżeli ktoś zaś jest nosicielem, wszyscy zostaniemy zarażeni, więc to są takie absurdy.
No to dlaczego pan prezydent nie ma maseczki na sobie, na twarzy?
Dlatego, że ja nie jestem nosicielem żadnych chorób. Jestem człowiekiem zdrowia wyjątkowego, optymizmu i dobrego nastroju.
Dodajmy, żeby słuchacze mieli jasność. Mamy odległość tutaj zachowaną. Przed wejściem do naszej redakcji jest specjalna maszyna, której można odkazić ręce. Mamy otwarte okno, także zachowujemy takie, jakie są możliwe.
Robicie wszystko, co jest możliwe.
I kamera, ale nie wiem, czy ona pomaga akurat na to, ale dobrze.
Czy kamera rozpoznaje wirusa, czy temperaturę?
Panowie, zanim przejdziemy do tematów jeszcze związanych sensu stricto z polityką, a tych jest dużo, to jeszcze matury, no bo to od jutra. Też a propos właśnie pandemii, też będą wyglądały inaczej. Trudno porównać matury, które były kilka lat temu, czy kilkanaście, kilkadziesiąt, a z tym, co teraz czeka młodzież, prawda? Mirosław Marcinkiewicz.
No młodzież mocno dostała właśnie to wyraźnie sobie powiedzmy, no brak tych zajęć szkolnych.
Tutaj większa samodyscyplina musi być.
Nauka zdalna, przygotowanie do matury w takiej sytuacji, no nie jest łatwe, no powiedzmy sobie to wyraźnie. Również matura, no kiedy jest dodatkowy stres, kiedy uczeń ma się skupić na tym, co przed nim na stole leży i żeby tą kartkę odpowiednio zapełnić, a tu jednak właśnie i odległość, i maseczki.
Ale wietrzenie sali co godzinę, tak?
No oczywiście, więc powiem szczerze, no bardzo trzymam kciuki, bo skoro taka zapadła decyzja, żeby te matury przeprowadzić, no one są potrzebne. Może trzeba było myśleć o tym, żeby to przesunąć, ale to oczywiście powoduje kolejne kłopoty. Będziemy, myślę, wszyscy trzymać kciuki. Młodzi, trzymajcie się. Tu nie ma co się stresować. To jest kolejne zadanie, które jest przed wami i myślę, że sobie dacie z tym radę.
No ale rozumiem, że koronawirus to nie jest wina rządu, że to, że będą matury, to też nie jest wina rządu, że to chyba dobrze, że młodzież przystępuje do matur, 300 tysięcy chyba młodych ludzi. Naprawdę mamy zdolnych młodych Polaków i oni dadzą sobie doskonale radę. Takie udogodnienia, można powiedzieć, albo takie rozwiązania polegające na wietrzeniu sal, no to chyba nie jest nic złego, prawda?
No, przerwa dodatkowa w trakcie pisania, brak języka, brak formy ustnej, jeśli chodzi o maturę. Marek Sormasz, pan pamięta swoją? Potrafi pan to porównać, jeśli chodzi o stres?
Pamiętam, ale wyobrażam sobie dzisiaj, że decyzje o tym, że nie będzie matur ustnych, podjęte były mimo wszystko w innym czasie. Mhm. Chyba chodziło o zdjęcie tego stresu, tak mi się wydaje, z młodzieży w trudnych warunkach, bądź co bądź przygotowania się do matury. Ja swoją maturę pamiętam bardzo dobrze.
Tym bardziej, że była zdana, nie?
Bezstresowo. To było tak dawno, że im dalej, tym się milej wspomina.
Tadeusz Jędrzejczak.
Ja myślę, że szkoda, że w momencie, kiedy było wiadomo, jaka jest skala i jakie będą obrzeżenia w kraju, rząd nie podjął decyzji o tym, ażeby zrobić wakacje w maju, czerwcu, przygotować młodych ludzi i szkołę do dokończenia roku szkolnego, w lipcu zrobić 2 tygodnie wolnego i od 1 września ruszyć z powrotem, jeżeli sytuacja by na to pozwalała.
To
na
duża
tak, rewolucja. Mamy, tak jak mamy, tak na dobrą sprawę nikt nie wie, która szkoła i jaki poziom nauczania idzie do szkoły, kto studiuje zdalnie, a kto zdaje egzaminy ustne. Tak więc myślę, że tutaj można było to przeprowadzić inaczej, ale jest jak jest. Życzę młodzieży zdania matury. To był jeden z najpiękniejszych okresów w moim życiu. Piękna pogoda, ciepło, pamiętam. Niezłe oceny na maturze. Także bardzo mile wspominam się, że mimo tej trudnej sytuacji, tej nerwowości, jaka była w ostatnim czasie i stresu, matury się powiodą, będziemy mieli dobre wyniki tutaj w Gorzowie i w kraju.
To przejdźmy teraz już do polityki. W środę po południu w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało postanowienie marszałek Sejmu Elżbiety Witek w sprawie zarządzenia wyborów prezydenckich, a więc poznaliśmy termin 28 dzień czerwca. Poznaliśmy także obowiązujący kalendarz wyborczy. No i można powiedzieć, tak naprawdę oficjalnie kampania się rozpoczęła. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
No długo czekaliśmy na tą datę ostateczną, bo wiadomo było, że 10 maja to był zupełny falstart i no trudno, no nikt tego nie obroni. Rząd nie dał sobie rady z tymi wyborami. Upieranie się i takie na udry szykowanie wszystkiego.
Za chwilę usłyszymy, że piasek w tryby sypała jednak opozycja.
Ale panie doktorze, no wszyscy wiemy doskonale, no za przygotowanie tych wyborów no odpowiada rząd po prostu, no i sobie z tym nie poradził. No ja nie staram się wielce krytykować, tylko bardziej nawet oceniam pewne fakty. Owszem, to był też inny czas, no jednak miesiąc temu i sytuacja epidemiologiczna i jakby nasze obawy, żeby nie spowodowało to jakichś masowych zarażeń. Okej, w tej chwili mamy termin, bardzo krótka kampania.
Do 10 czerwca Platforma Obywatelska ma czas na zebranie głosów swojemu kandydatowi.
I właśnie, panie redaktorze, właściwie mamy w tej chwili 31 lat od pierwszych tych nie w pełni jeszcze demokratycznych wyborów. I muszę powiedzieć, że dzisiaj zbierając podpisy, to przypomniały mi się tamte czasy. Wtedy też rząd był pewny swego. Chciał wpuścić opozycję od tak sobie, żeby jakoś to było. A pewien entuzjazm, który wtedy w ludziach był, mimo dyskusji, mimo różnych sporów jak najbardziej, widzę dzisiaj, kiedy podchodzą ludzie do stolika, gdzie zbierane są podpisy, sami ich nie trzeba zapraszać, dzwonią, pytają, kiedy, gdzie możemy przyjść po to, żeby złożyć podpis dla Rafała Trzaskowskiego.
Za chwilę o tym, jak będzie kampania.
Fajnie, że to taka atmosfera obywatelska wraca.
Jarosław Porwich. Entuzjazm po drugiej stronie barykady również?
No ja nie wiem, czy jest sens się odnosić do tego, co powiedział Mirek Marcinkiewicz, bo powiem tak, że oczywiście opozycja totalna robiła wszystko, żeby te wybory 10 maja się nie odbyły. No tutaj wiadomo, postawa Senatu, różne działania poszczególnych działaczy partyjnych i tak dalej, wypowiedzi. No to, co pan redaktor powiedział, kij w szprychy, tak? Natomiast no teraz ja powiem
ja
tak, no
my nie musimy... Ale to też cytowałem właśnie drugą stronę barykady.
Tak, no my nie musimy się nie wiadomo samo jak mobilizować, tak jak Platforma Obywatelska, dla której najlepszym na świecie kandydatem była Małgorzata Kidawa-Błońska. Okazało się, że robili wszystko, żeby ją wymienić. Wymienili, no teraz muszą się troszeczkę sprężyć i oczywiście zbiorą te podpisy. Tutaj nie będzie wielkiego problemu. My nie musimy już się tym martwić jako Zjednoczona Prawica, ponieważ zebraliśmy 2 miliony podpisów pod kandydaturą prezydenta Andrzeja Dudy. Także my śpimy spokojnie. Teraz będziemy intensywnie działać w kampanii wyborczej, mobilizować elektorat. No i oczywiście przekonywać tych nieprzekonanych do tego, że prezydent Andrzej Duda jest mocnym, mocnym prezydentem, że dobrze by było, żeby doszło do jego reelekcji, po to, żeby była dobra współpraca z rządem, po to, żeby Polska szła do przodu i po to, żeby ustawy nie były wetowane przez jakiegoś przedstawiciela opozycji, którzy zapowiadają już, że będą wetować działania, wetować ustawy i będą, że tak powiem, obstrukcyjnie działać przeciwko rządowi.
Tadeusz Jędrzejczak.
Kto zapowiedział, że będą obstrukcyjnie działać przeciwko rządowi?
Poszczególni kandydaci.
Który tak? Konkretnie? Że będą działać...
Rafał Trzaskowski, Robert Biedroń, Szymon Hołownia. Mówią to w sposób albo bardzo oczywisty, normalnie tak otwartym tekstem, albo między wierszami.
Tadeusz Jędrzejczak.
No więc po pierwsze ja się dowiedziałem, że pan Jarosław Porwich nie jest przedstawicielem wojewody, tylko jednak przedstawicielem Zjednoczonej Prawicy, więc mamy dwóch przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy dzisiaj w studio. Bo sobie zadawałem
o jednego za mało.
Panie prezydencie,
no, niedługo nikogo tutaj poza wami nie będzie. Ale
nikt pełnomocnikowi wojewody nie zabroni być członkiem partii politycznej. Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości.
Ależ pańskie poglądy są powszechnie znane i powszechnie
świetnie,
podziwiane.
Świetnie.
Czy dla lewicy początek kampanii wyborczej to jest nowe otwarcie?
Proszę?
Czy dla lewicy początek kampanii wyborczej to też jest jakoś, można to traktować jako nowe otwarcie?
Chcę powiedzieć, że prezydent państwa jest przedstawicielem narodu, nie przedstawicielem partii politycznej. To Andrzej Duda pokazał, jak się jest przedstawicielem partii politycznej, jak na telefon wykonuje się polecenia. Andrzej Duda nie jest przedstawicielem narodu, jest przedstawicielem grupy polityków, którzy prowadzą Polskę na manowce, zarówno w Unii Europejskiej, jak i na arenie międzynarodowej, jak i w gospodarce. Sprawa druga, o której chciałem powiedzieć. Wszystko, co się dzieje wokół wyborów prezydenckich w Polsce od miesięcy, jest pozakonstytucyjne, jest niezgodne z prawem. W związku z tym i ten termin 10 maja i te cuda, które się wyczyniały, świadczyły tylko o tym, że Prawo i Sprawiedliwość jest przekonane, że robi Polsce i Polakom niezwykły prezent, rządząc Polską, co jest nieprawdą. Wmawianie Polakom w nieskończony w sposób nieuczciwy i zakłamany sukcesu, których po prostu nie ma, jest rzeczą nieuprawnioną. Trzecia rzecz. Doskonale w Prawie i Sprawiedliwości powinni wiedzieć politycy i pan prezes i wszyscy pozostali mądrale, że jest procedura uchwalania prawa wyborczego, która była powszechnie znana. I tutaj żaden sędat nikomu nic nie robił na złość, tylko wykonował swoje obowiązki zgodnie z terminarzem i zgodnie z prawem. To, że się prawo nie podoba Prawo i Sprawiedliwości, bo najchętniej rządziliby dekretami, no to już wiemy z tych kolejnych tarcz, co tam jest pozapisywane.
Ale sam marszałek Senatu przyznawał, że wykorzysta maksymalnie. Sam marszałek Senatu przyznawał, że wykorzysta maksymalnie czas.
No ale od tego jest. To, że ktoś korzysta z uprawnień, to jest błąd? Czy to jest ten? Bo tak sobie pan Kaczyński sobie nie życzy. Od kiedy to jest tak, że w państwie demokratycznym prawa być tak? Co pan Kaczyński sobie wymyśli, to wszyscy mają robić i tak samo by się. Tak nie będzie.
Gdyby tak notorycznie postępował, panie prezydencie, to 12 ustaw w skali roku by Senat przeprocedował, czyli państwo stałoby w miejscu.
Ależ, panie, nawet ale czysto matematycznie, pojęcia, tak? Pojęcia nie ma.
No pan ma pojęcia.
Na ostatnim spotkaniu to mówiłem pan, że pan ustawi.
Widzicie, że stawać to radość.
Ale lepiej być mądrym starcem niż głupim gówniarzem. Na tę rzecz polega.
Starszy jestem od pana a propos.
No to zauważyłem, dlatego pan już stetryczał i dlatego pan nie rozwija się od czasu, kiedy pan w milicji był.
O, panowie.
No po co takie wycieczki? Ale kończąc wątek. Wybory będą 28 czerwca. Ja pójdę na te wybory z nadzieją, że Duda nie będzie prezydentem. Państwo zostanie złamany monopol rządzenia w ten sposób, jak to w tej chwili ma miejsce. Bo największym dramatem Polski, który przeżywamy od 5 lat, to jest to, że Prawo i Sprawiedliwość, demolując demokrację, demolując gospodarkę, demolując pozycję Polski na arenie międzynarodowej,
tak
wmawia
jest?
Narodowi, że jest to wszystko w ich interesie. A tak nie jest. I dzisiaj pan powie
tak
więcej.
O gospodarce
jest. Jedno zdanie.
O gospodarce będziemy mówić.
Teraz, kiedy wykrzyczano, opluto Unię Europejską, Duda krzyczał, nie będą nam mówić, co mamy robić. W Wczoraj dostajemy pismo od pana szefa, pana wojewody, który domaga się od nas natychmiast faktur, dokumentów na wydatki, które zostały poniesione na rzecz szpitali w okresie do końca czerwca. My te dokumenty szykujemy. A dlaczego? Dlatego, że ta zła Unia Europejska, opluwana przez nas wszystkich, w tym studio również, dała właśnie środki finansowe na Fundusz Solidarności i chce pokryć te wydatki.
On i kazała sprawdzić, żeby się nie pozwolić okraść przed was.
Przestań tam.
O tym też mówimy. Marek
Surmacz. O tym tam pałą machałeś, w życiu nic więcej nie umiałeś.
Marek Surmacz.
W związku z tym, panowie, to panowie, tak dajmy, wygląda. I przychodzi, dajmy, sprawdzam, jesteście na lodzie. No.
Kolejny gość, ci, Marek Surmacz.
Ci, co pało machali w tamtym czasie, to na wasz rozkaz.
No i trzeba było się składać przysięgi na PZPR.
Dobrze, wróćmy do sedna sprawy. Marek Surmacz, data wyborów konstytucyjne, czy nie, bo padły takie zarzuty.
Po pierwsze, gdyby to był falstart z wyborami w terminie 10 maja, to rozumiem, że partia polityczna, która wysunęła najpoważniejszego kandydata, za którą murem wszyscy stali i demonstrowali, jak bardzo stoją murem za panią Kidawą Błońską, nie zmieniłaby kandydata. Gdy tymczasem przysięgali na wszystkie świętości do ostatnich chwil, do ostatnich godzin wręcz, że to nie jest spisek zmierzający do wymiany kandydata skompromitowanego w kampanii wyborczej i właściwie zagrażający bytowi tej partii politycznej. Kłamali rano, kłamali w południe, kłamali wieczorem. No i skłamali na końcu, oczywiście przeprowadzając nowego
przy
kandydata.
Przy Morawieckim to i tak coś.
Przy nowego kandydata. Fakty, nie mity i jakieś rządki pokomunistyczne, proszę.
Zaraz fakty tym, będą.
W związku z tym chcę powiedzieć, że cała akcja do momentu zaprzyjaźnienia się Platformy Obywatelskiej, postkomunistów i PSL-u z koronawirusem, bo zaprzyjaźnili się z nim, bo w tej chwili już mówią, że nie ma karty głosów kopert śmierci. Listonosze nie są posłańcami najgorszego, co może spotkać człowieka i tak dalej, i tak dalej. Sami jednocześnie rozsyłając w setkach tysięcy korespondencji na terenie całego kraju, żeby nie powiedzieć w milionach, więc kłamstwa na kłamstwie, bo cokolwiek budowane na kłamstwie nie ma szans powodzenia, szczególnie w życiu społecznym. Oczywiście rządy Prawa i Sprawiedliwości po 4 latach są dramatem dla postkomunistów. Bardzo was to boli oczywiście. Przypisujecie różnego rodzaju wasze niecne praktyki politycznego działania z czasów, kiedy Kwaśniewski był prezydentem i rządy...
I wprowadził Polskę do NATO, panie radny. Ma pan pojęcie o tym?
Sam wprowadził.
No bez pana na szczęście, bo pan by tego nie pojął.
Oczywiście. A Miller do Unii Europejskiej, tak?
Dokładnie. Podpisał traktat europejski w Atenach. Abyście byli przeciwko.
I Polacy... No, nie byliśmy przeciwko, a propos.
To są przypomnijcie, co się tu opowiadają w studiu kolegów.
Atmosfera robi się nam troszeczkę jak w trakcie ostatniej,
no, bzdury, no,
ostatniej debaty w naszego parlamentu, o czym będziemy mówić.
Ja mam wrażenie, że pan Tadeusz Jędrzejczak czegoś nie zażył i dlatego taki niespokojny jest.
No i
jestem przekonany...
No nie zażyłem takiej mądrości, jak pan zażył od rana.
Jestem przekonany, że w najbliższych tygodniach kampania wyborcza obnaży tą jałowość programową całego układu totalnej opozycji, bo nie macie nic do zaproponowania Polakom.
I właśnie a propos kampanii wyborczej chciałem teraz zapytać, czym się będzie charakteryzowała.
Jestem przekonany, że odniesiemy sukces nie tylko teraz, ale także, tak jak premier Morawiecki powiedział, będziemy walczyć o sukces wyborczy w następnych wyborach parlamentarnych, jeszcze w następnych i jeszcze w następnych, żebyście się ucieszyli.
Kampania dzisiaj wyborcza, czym się będzie charakteryzowała? Pojawiają się już pierwsze tematy merytoryczne, czyli czy realizować wielkie inwestycje typu przekop Mierzei Wiślanej, Centralny Port, czy nie, czy przeznaczyć te środki tak, jak proponuje m.in. Platforma na chociażby walkę z koronawirusem. To jest jedno. Dodatek czy też no, wsparcie osób bezrobotnych. To jest propozycja też pana prezydenta. 1400 zł miesięcznie przy maksymalnie 3 miesiące dla osób zwolnionych z pracy po 31 marca. Czy to będą tematy, które będą dominować? Gospodarcze? Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Tematy gospodarcze są bardzo ważne, ale tu jeszcze tylko jedno odniesienie. No, przed chwilą tutaj mój przedmówca fajnie to powiedział. Kiedyś, wiele lat temu, bo słyszałem tak takie hasło władzy raz uzyskanej nigdy nie oddamy i tu właściwie przed chwilą to padło. Szanowni Państwo, właśnie o to walczy opozycja, żeby było w tym kraju normalnie, żebyśmy byli krajem demokratycznym, krajem europejskim, krajem nowoczesnym, rozwijającym się. Teraz do rzeczy.
No bo to były ogólniki, przyznajmy, tak? Ważne, ale ogólniki, którymi mogą posługiwać się wszyscy i posługują.
Tak, tylko to jest stwierdzenie pewnego faktu, że właśnie wybory służą temu, żeby społeczeństwo zweryfikowało, komu powierzyć swój los. Więc zostawmy to społeczeństwu.
Jeżeli wielkie chodzi o inwestycje, nie wiem, sytuację, będą lokomotywą pociągową, jeśli chodzi o gospodarkę, bo w tym tygodniu o tym się mówiło.
Panie redaktorze, w sytuacji, kiedy załamał się całkowicie ruch lotniczy w całym świecie właściwie, w tym mocno, bardzo, ale to bardzo mocno w Europie, kiedy wszyscy eksperci mówią, że nawet i rok czasu to mało, żeby to się odbudowało, to będzie bardzo długi proces. Nikt nie wie jeszcze, jak długi właściwie i w jaki sposób to zorganizować. Taka inwestycja jak ten centralny port komunikacyjny, myślę, że jest co najmniej nieco wątpliwa.
Ale będzie działać za kilkanaście lat, z tego co pamiętam, jeśli chodzi o plany.
Wszystko oczywiście, jest... ale to są miliardy złotych. Są, powiem szczerze, to, co zdążyłem wyczytać analizy różnych mądrych osób, to po prostu są bardzo różne, przeróżne i chyba to nie jest największym kłopotem. Wspomniał pan o różnych działaniach w gospodarce. Właśnie, ratujmy przede wszystkim gospodarkę. Bierzmy pod uwagę to, w jakiej sytuacji żyjemy. I proszę państwa, prosta rzecz. Zobaczmy, szpitale i tak niedoinwestowane wykonały ogromną pracę i ogromna praca jeszcze przed nimi. Akurat w ubiegłym tygodniu otrzymały krótkie pismo, że ryczałty, które są dla tych szpitali naliczone, są zmniejszone do 20% wręcz. Takie są najwielkie. Czyli dostaną już za maj. Z datą wsteczną oczywiście. Czyli nie dość, że ponoszą bardzo duże koszty i będą jeszcze ponosiły, to dostaną mniej pieniędzy.
Ale to, że ma być służba zdrowia wsparta mocniej, to jest chyba tutaj wspólny mianownik, tak?
No ale dlatego wspominam i to celowo mówię o tym, o pewnych działaniach gospodarczych, bo z drugiej strony mamy te działania, które można pochwalić. Pomoc w spłacie chociażby odsetek przy kredytach. Pytanie, czy dany podmiot otrzyma w ogóle kredyt, gdyż nie ma zdolności kredytowej. Tu są bardzo różne sytuacje. Trudno wrzucać to wszystko do jednego worka, bo sytuacja każdej jednej firmy to jest odrębna sytuacja, którą powinno się indywidualnie rozpatrywać i pomagać. Jak nam gospodarka nie ruszy, to przecież nie będziemy mieli z czego żyć.
Jarosław Porwich.
No wbrew temu, co mówi pan Jarosław Marcinkiewicz, Polska jest krajem wolnym, jest krajem demokratycznym. Proszę być spokojnym o tą wolność, o tą demokrację. Chyba pan nie dostrzega jakiegoś zagrożenia wielkiego, prawda? Tak mi się bynajmniej wydaje. I dodam jeszcze, panie Mirosławie.
Dostrzegam.
Polska jest krajem ambitnym. Polska ma rząd, który realizuje projekty ambitne i będzie realizował wbrew zapowiedzi. Już odniosę się. Spokojnie.
Które projekty zrealizowałeś?
Spokojnie.
Panowie, tylko próbuję się dowiedzieć, a nie propagandę.
Jarosław Porwich, proszę bardzo.
Powiem tak. Realizujemy temat pod tytułem Przekop Mierzei Wiślanej.
Brawo.
Ja wiem, że wam to się nie podoba,
bo się Ruskie gniewają.
Chodzi o zachowanie pewnej niezależności na pewnym obszarze, tak? Natomiast wy się temu sprzeciwiacie. Ale nie zagłuszajcie mnie, bardzo was o to proszę.
Okay.
I Trzaskowskiemu to się nie podoba, i Hołowni się nie podoba, i Biedroniowi się nie podoba.
No właśnie,
jak się Ruskim nie podoba, no to nic dziwnego, żeby funkcjonariuszowi PZPR-u się podobało, tak? No przecież wy utrwalaliście tą władzę ludową tutaj nad naszej ziemi, tak? Drugi temat, centralny port komunikacyjny, projekt bardzo ambitny, tak? Do 2007 roku ma powstać lotnisko, cała infrastruktura, to ma kosztować naprawdę grube miliardy i to jest projekt mega ambitny i tak naprawdę przybliży nasz realizacja tego projektu, bo chodzi też o całą infrastrukturę i kolejową, i drogową, przeładunki, różnorakie kwestie, które będą naprawdę kołem zamachowym polskiej gospodarki.
Może drogi gminne w takim razie lepiej
Wszystko, panie Mirosławie, na wszystko przyjdzie czas.
Ale to są pytania, które się pojawiają. Czy te centralne i wielkie inwestycje jakby nie zabiorą środków na to, co się dzieje dookoła?
Zabiorą,
Ja powiem tak, panie redaktorze. my zawsze musimy myśleć parę lat do przodu. My cały czas, że tak powiem, my pełniliśmy rolę takiego wasala, wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska. Wasala niemieckiego, wasala francuskiego, natomiast teraz wybijamy się bardzo mocno na niepodległość, tak? I idziemy w tym kierunku. To są miejsca pracy, to są konkretne, olbrzymie środki władowane w całą infrastrukturę i to będzie procentować. Natomiast wy nigdy nie mieliście ani SLD, ani Platforma, żadnych ambitnych celów. Wy tylko się wpisywaliście w to, co wam mówiła Bruksela, tak? Na tym głównie się opieraliście. Co do, przepraszam, jeszcze tylko słówko, panie redaktorze.
To głębokie
co myśli. Do liczb, no bo tutaj o pewne liczby pan Tadeusz Jędrzejczak prosił. Otóż do polskich przedsiębiorstw, i mówię też do pana Mirka Marcinkiewicza, bo tutaj podniósł temat gospodarczy, trafiło 80 miliardów złotych w samym powiecie gorzowskim, czyli w Gorzowie i w powiecie gorzowskim, na tym terenie, trafiło z tarczy finansowej 200 milionów złotych. 200 milionów złotych do firm. Z tarczy antykryzysowej, czyli te pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw i tak dalej, 50 milionów złotych. Realizujemy to wszystko na bieżąco, tak? Powiatowy Urząd Pracy, czyli ćwierć miliarda złotych. A to początek, to dopiero 2 miesiące. I bądźcie spokojni. Ogarniemy wszystko, damy radę. Nie tak jak Trzaskowski w Warszawie, który blokuje redystrybucję środków dla przedsiębiorców. Czyli tak w Poznaniu Jaśkowiak. Tak, bo oni zrealizowali to zadanie wielkości mniej więcej 20-30%.
Różnice
tak?
To są duże.
Mój
tak?
kolega z Poznania czeka na te pieniądze od 26 kwietnia. Dzwonił do mnie wczoraj i ponad miesiąc ma problem z otrzymaniem pieniędzy, które idą z rządu do samorządu, do waszego prezydenta Jaśkowiaka czy
Panowie Tadeusz Jędrzejczak, proszę bardzo.
Czy wie pan, no wszystkim trzeba zachować dobry rozsądek na gadanie. Po próżnicy nie ma sensu.
No to, to pierwsze, są fakty, to są fakty.
Po pierwsze, tak byśmy nie mieli żadnego konfliktu z Rosją, jeżeli chodzi o problemy poruszania się po zatoce na wschód od Gdańska, bo jest to efektem porozumień międzynarodowych i od dawna wszyscy o tym wiedzą. Tylko my mamy fobię antyrosyjską. Dzisiaj rano słuchałem Morawieckiego w telewizji, który opowiadał, że zagrażają nam Rosjanie, przyjadą Amerykanie i będą nas bronili przed Rosjanami, co jest kolejną bzdurą, bo to jest nieprawda.
Nie będzie się czuł pan pewnie, kiedy to będzie...
Ale ja się czuję dzisiaj pewnie.
To jest problem mentalny jednak, poważny.
Tak. Bracia Rosjanie.
Tak. Chińczycy się nie boją, Mongołowie się nie boją, my się
boimy.
Panie
prezydencie, gdyby pan był na Komisji Obrony Narodowej, Sejmowej, tak by pan uczestniczył, by pan sięgnął w takie fachowe publikacje, pan, tak, to by pan wiedział, jak agentura wpływu, jak trole internetowe rosyjskie działają tutaj na terytorium Rzeczpospolitej.
Ale mi wystarczy, że działają agenci CIA, którzy robią to w interesie Stanów Zjednoczonych, co się w Polsce dzieje i wystarczy, tak. Tak samo jest Rosjanie, tak samo są Chińczycy, są inni. Przecież niedawno chińskiego szpiega zatrzymano w Polsce. To jest przecież normalne i polski szpiegu też wydalają z innych krajów świata, gdzie szpieguje na rzecz Polski. No i coś takiego.
Zatem czym będzie charakteryzowała się kampania
wyborcza? Po pierwsze tak, wielkich
projektów,
miały być mieszkania, mieszkań nie ma. Miał być milion samochodów elektrycznych nie ma. Żadnego, jeżeli chodzi o słynne Przekobierze, jest to kolejna fobia, która będzie kosztowała chyba 1,5 czy 2 miliardy złotych, więc ja panu powiem więcej. Zadałem sobie trud, w przeciwieństwie do kolegi doradcy. Przeczytałem
programy społeczne? Mógłby pan się odnieść?
No wracajmy do wielkich waszych pomysłów, które realizujecie.
Programy społeczne.
Ale proszę mi nie mówić, co ja mam mówić, bo pan tego i tak nie zrozumie, co ja do pana mówię.
Dobrze, panowie.
W związku z tym skończmy
temat wielkich inwestycji, bo o tym było w tym tygodniu.
Tereny inwestycji w Elblągu, panie redaktor, to jest około 200 hektarów. Jeżeli pan porówna sobie koszt inwestycji, posłuchajcie, to się czegoś dowiecie, bo ważą wam tego nie powie.
Ale to jest bajdurzenie.
To się nazywa wysychanie.
To jest bajdurzenie zwykłe. To czego mamy
to
słuchać?
Są fakty.
Ja się nie mam zamiaru uwsteczniać.
Przed chwilą.
Ale pan już się nie może uwsteczniać, bo jest pan tak wsteczny.
Przed chwilą pan narzekał, że pan Jędrzejczak przeszkadzał.
No więc w Elblągu jest około 200 hektarów inwestycyjnych. Koszt inwestycji tej płynnej tego przekopu to jest, nie wiem, czy to jest miliard, czy 2 miliardy złotych, bo tego nie wiem. 2 miliardy złotych. Jeżeli ktoś policzy sobie efektywność ekonomiczną, to wie doskonale, że do tego trzeba pogłębiać port, ten tor wodny, który ma prowadzić ten. Więc będą pływali ludzie kajakami, bo będzie cały ten przekop, będzie miał głęboko 4,5 metra, to i tyle będziecie mieli tam gospodarki. Sprawa druga, centralny port komunikacyjny. W tym czasie, kiedy tutaj w Polsce ogłoszono budowę centralnego portu komunikacyjnego, zostało otwarte lotnisko w Turcji, które jest mega lotniskiem do obsługi dziesiątków milionów ludzi. Podobnie jest w krajach arabskich, podobnie będzie w innych, jest w innych miejscach na świecie i trudno sobie wyobrazić, ażeby w naszym kraju nagle powstała wielka potrzeba tranzytu i przewożenia towarów i ludzi poprzez nasz kraj.
A może trzeba właśnie pobudzić wyobraźnię?
Ale powinno skończyć. No, mm-hmm. Panowie, no, brak wiedzy nie jest błędem, ale nieuczenie się jest błędem. W związku z tym sprawa druga związana z elementem komunikacyjnym.
Słyszę.
Problem jest taki, że nikt nie przedstawił żadnego biznesplanu. Ja byłem na dwóch spotkaniach w sprawie CPK, w sprawie tych szybkich kolei, tego wszystkiego i tak dalej. To jest inwestycja na skalę gigantyczną dla Polski, ale to w skali Europy, bo ona dotyczy również kolei, dróg, przebudowy układu komunikacyjnego całego kraju i warto o tym wiedzieć. Efektywność ekonomiczna tego przedsięwzięcia stoi pod znakiem zapytania, a z dwóch powodów. Po pierwsze, nikt nie przedstawił żadnego biznesplanu. Ja byłem na spotkaniu z poprzednim zarządem tego interesu. I sprawa druga, zmienił się świat. Po koronawirusie straty firm i towarzystw lotniczych idą w miliardy, w setki miliardów
euro. Ale nie chce pan powiedzieć, że przestaniemy latać po koronawirusie.
Nie, przestaniemy latać, ale w tym rozumieniu, że przestaniemy latać w ten sposób, jak do tej pory to miało miejsce, przez wielkich przewoźników i przestaniemy latać na takiej odległości, dlatego że nikt nie zabezpieczy nam bezpieczeństwa, bo koszty lotu i koszty zabezpieczenia na lotnisku i w samolocie będą niezwykle wysokie. W związku z tym ludzi średnio zarabiających nie będzie po prostu na to stać.
To musimy
wtedy
postawić
pytanie, co z hubami i z tym wszystkim.
Marek Sormacz i za chwilę wiadomości.
Po pierwsze, ja mam marzenia i mam marzenia niezależnie od tego, jak one będą nie samemu korzystne albo niekorzystne. Marzę o tym, żeby moje dzieci, moje wnuki i następne pokolenia Polaków były dumne ze swojej ojczyzny, ze swojego kraju i ze stanu gospodarki. Uważam, że takie minimalistyczne, żeby to nie powiedzieć, katastroficzne widzenie spraw gospodarczych, tylko tu i teraz i na podstawie jeszcze marnych własnych doświadczeń w zarządzaniu, musi ograniczać. To jest dla mnie oczywiste. Subiektywne, ale oczywiste. Także jestem przekonany, że mówienie o tym, że coś nie jest, nie opracowano biznesplanu na jakimś jednym konferencyjnym, informacyjnym spotkaniu się było i to jest wiedza już tajemna, która przesądza o własnym poglądzie, bo wiem, jak się takie rzeczy organizuje informacyjnie.
Pojęcia pana niczym nie ma, pan dwa czasy.
Oczywiście, że tak. Niech pan szklaneczkę wody wypije, bo pana słyszy.
Wolę kawę.
No. Bardzo proszę, panowie, nie przerywajmy.
Bez bezczelnych uwag, bo ja panu brakuje.
Panowie, nie przerywajmy sobie.
Na to nic nie poradzę.
Tak. Marek Sormacz, proszę kontynuować.
Jestem przekonany, że czeka Polskę dobra przyszłość tylko pod rządami patriotycznymi, pod rządami, które służą Polsce, a nie służą obcym interesom. I te reagowania czy reakcje na plany wielkich inwestycji Mierzei, na przykład o Mierzei, Rosjanie nigdy nie przestrzegali porozumienia zawartego i po 1945 roku w tej sprawie, w 1946 i potem odnowionym przed Donalda Tuska, które było już zawarte w ostatnich latach. Także jasne jest dla mnie i oczywiste, że wszystko, co będzie zmierzało do budowania potęgi gospodarczej Polski w naszym położeniu geograficznym, na pewno nie służy ani interesom rosyjskim, ani interesom francuskim, czy niemieckim. Jestem przekonany, że wyjdziemy z koronawirusa, zresztą to są obiektywne w tej chwili, obiektywne dane i komentarze środowisk gospodarczych dalekich od Polski i od przedstawiania Polski w szczególnym świetle jakimś korzystnym, ale wychodzi na to na podstawie wskaźników, że najszybciej otrząśniemy się gospodarczo z tego kryzysu i wyjdziemy na pozycje startowe w Unii Europejskiej. To są dane już potwierdzane obiektywnie. Jeśli się żyje w jakiejś bańce własnej ideologii i zniewolenia ideologicznego, to się ma problem ze sobą własnym i proszę tymi problemami się z opinią publiczną nie dzielić,
stawiamy,
bo my tego nie przyjmujemy.
Stawiamy kropkę.
Ale pan nie jest opinia publiczna, pierwsza... po prostu działaczem PiSu, który trzyma swoją stronę, bo pan zarabia kupę pieniędzy.
Pierwsza część naszego spotkania za nami. W drugiej, nie wątpię, że kolejna część gorącej dyskusji. Przeniesiemy się wtedy, czy spojrzymy na pracę Sejmu i no właśnie, tam też było bardzo gorąco, o tym nasi goście. Jesteśmy z powrotem. Studio Radia Gorzów, gorzowscy politycy po długiej przerwie znów z nami, znów
ale
w naszym studiu.
To już przerwa udowodniła.
Było ciekawie, było gorąco. gorąco. Myślę, że w drugiej części będzie tak samo. Nie, żebym panów tutaj do czegoś mocno... Nie, 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 wręcz przeciwnie, muszę to studiować.
My wiemy, że panu zależy na dobrej słuchalności.
Ale kiedy wszyscy panowie naraz mówicie, to czasami trudno jest z percepcją u słuchaczy. Marek Surmacz, radny Sejmiku Lubuskiego, Prawa i Sprawiedliwość. Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa, Platforma Obywatelska.
Jestem.
Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa lubuskiego, SLD.
Dzień dobry, witam państwa.
Jarosław Porwich, pełnomocnik wojewody do spraw rozwoju i inwestycji.
Ponownie witam serdecznie.
Panowie, były przykre sceny, mogliśmy je zaobserwować w Sejmie i tutaj... Jedna i druga strona widzą to troszeczkę inaczej. Przypomnijmy, Sejm udzielił wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Zagłosowało 235 posłów, 219 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Premier poprosił o wotum zaufania Sejm podczas posiedzenia w czwartek. Zaskoczyło to zapewne opozycję. Premier Morawiecki powiedział, że w ostatnich dniach rozmawiał z prezydentem, a on zaproponował, żeby przeciąć ten festiwal awantur, który według niego próbuje urządzać opozycję. Tutaj cytuję dokładnie. Taka kontra z zaskoczenia? Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość. Zaczniemy od pana.
Z pewnością było to zaskoczenie, dlatego że zaskoczenie nie tylko dla opozycji, ale dla opinii na pewno, bo to manewr, który miał służyć, ma służyć jednemu. Przecięcie tego huraganu propozycji odwołania poszczególnych członków rządu na bezpodstawnych zupełnie zarzutach, albo wręcz kłamliwych. I w związku z tym i tych awantur medialnych, w nieprzyjaznych rządowi oczywiście mediach, o tym, że rząd ma kruche podstawy, że jest niepewny, że jutro jakiś tam poseł złoży rezygnację, że właściwie większość się sypie. Więc premier wystąpił z inicjatywą. Przypomnę, że w 30-leciu to chyba była 6. podobna inicjatywa, w której premier z własnej inicjatywy, na własny wniosek zwracał się do parlamentu o potwierdzenie, że ma poparcie większości parlamentarnej. Smutniejsze było to, co się działo potem, że wobec klęski braku argumentów, bo te argumenty w dyskusji parlamentarnej, które się pojawiły w sprawie, czy nad dyskusją, nad udzieleniem tego wotum zaufania, były wręcz niedorzeczne. No, ja naprawdę jestem radnym już bardzo długo i w Sejmiku. Nie pozwoliłbym sobie jako członek opozycji na tak absurdalne zarzuty, oskarżenia wobec nawet tu siedzącego Tadeusza Jędrzejczaka w związku z pełnioną funkcją w zarządzie województwa. Czy pani marszałek?
Ach, napisał pan na mnie tyle donosów do prokuratury, że głowali, tylko wszystkie były nieprawdziwe. No.
W związku...
Pan swoją rolę w moim życiu odegrał.
Ja znam pańskie niepokoje w związku z reformą wymiaru sprawiedliwości.
I wcale się im nie dziwię.
Ale... Bo jeszcze się nie wszystko przedawniło. Spokojnie.
Kończąc wątek, czy kontynuując, nie możemy zapomnieć też o hasłach, które padały z drugiej strony. Gdyby pana nazwano hołotem, jakby się pan poczuł?
To było apogeum. Przecież od głupków wyzywani jesteśmy tutaj notorycznie.
Ani słowa takiego nie padły.
No jakżeż nie, no. Brak mądrości, brak nie... rozsądku, głupota.
Brak niedouczenia. Zapamiętałem sobie.
I podobne inne rzeczy. To jest my przywykliśmy do tego tutaj. Tu kamery tego nie pokazują.
Ale właśnie tu jest kłos sprawy. Czy my powinniśmy przywykać do takiej sytuacji, do takiego napięcia, do takiej wymiany zdań?
Ja uważam, że trzeba się zachowywać odpowiednio do sytuacji. Ja dokładnie obserwowałem cały przebieg obrad w tamtym momencie i zauważyłem to agresywne, nagłe wyskok przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Ja rozumiem, że emocje, że kolejna być może klęska na horyzoncie, że zobowiązał się do czegoś, do czego nie będzie w stanie dotrzymać. Efekty świeżości są bardzo krótkotrwałe. Kłamstwem się daleko nie zajedzie, więc jestem przekonany, że to wszystko ma to podłoże, które zbudowało emocje w parlamencie. W związku z tym...
To jest odzwierciedlenie emocji społecznych?
Prezes, premier Kaczyński, stojący blisko ław rządowych, po tym jak agresywnie zaatakował pan Budka parlamentarzystów i członków rządu, odpowiedział, że takiego chamstwa to w tym Sejmie takiego chamstwa w tym Sejmie nie było. No, jeszcze raz nawiążę do różnych bardzo gorących sytuacji w samorządzie. a bywało bardzo gorąco, naprawdę, to pewnych barier się nie przekracza. Nie skacze się z pazurami do rządu, nie przerywa się obrad marszałkowi, mówiącej bodajże chyba pani Nowackiej, pani poseł, i tak dalej, i tak dalej. Więc przekroczono pewne bariery, które w moim przekonaniu i w moim typie zachowania jeszcze nie były maksymalnymi. Bo okay, gdyby to na mnie trafiło, to poszłoby jeszcze dalej.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska. Czy nie ma pan wrażenia, że rzeczywiście gdzieś granice zostały przekroczone?
Szanowni państwo, panie redaktorze, no ja z przykrością obserwuję, że standardy PiS-u są bardzo niskie i tutaj faktycznie, że przekroczone, tak, to co do tego nie ma wątpliwości. Zabrakło też takiej elementarnej kultury, po prostu normalnie w świecie. Mówmy o faktach. Przemawia, jest ważna debata. No przecież debata związana z możliwością odwołania ministra jest debatą ważną. Na mównicy przemawia posłanka. Nic, co więcej, ma minutę czasu tylko, bo ta dyskusja jest tutaj cenzurowana i mikrofony były wyłączane. I w tym momencie politycy PiS-u z prezesem Jarosławem Kaczyńskim stoją sobie ostentacyjnie z boku części tej rządowej, ław rządowych i sobie dyskutują odwróceni, niezainteresowani tym, co się dzieje na mównicy. No, brak kultury, no w trakcie takich obrad nie powinno się to odbywać. I na zwróconą uwagę, żeby co usłyszeli? Takiej hołoty chamskiej to jeszcze nikt nie widział w tym Sejmie.
Kwestia cytuję, jeszcze tylko, jak była zwrócona ta uwaga.
Stwierdzenie faktu.
To też jest kwestia z drugiej strony, jak wyglądała. Czy nie brakowało tu panu troszeczkę może bardziej merytorycznych argumentów w tym momencie?
Panie redaktorze, powiedzmy jasno, jeżeli trwa debata, to w trakcie wystąpienia posła, radnego, czasem pojawiają się mocne słowa, mocne stwierdzenia. To jest normalne. To było zupełnie coś innego. Zakłócanie krótkiego bardzo wystąpienia posła, posłanki opozycyjnej, a następnie, no przepraszam bardzo, mówienie przez pana Kaczyńskiego o chamskiej hołocie, to jest poniżej jakich standardy sięgnęły bruku.
A jeśli komu przeszkadzał?
Jeśli, dobrze, panowie, nie rozstrzygniemy, kto był grzeczniejszy w tej sytuacji. Jeśli chodzi o wotum urzędu, wotum rządu Mateusza Morawieckiego. Nie wspomniał pan o tym wątku.
Panie doktorze, próbowałem wysłuchać chociaż trochę tego, co miał do powiedzenia pan Morawiecki. Myślę sobie, że gdyby miał, to by to wystąpienie inaczej w ogóle wyglądało. Powiedziałby o osiągnięciach, o tym, jak Polska się rozwija. Niestety pan Morawiecki niewiele miał do powiedzenia, mógł tylko atakować opozycję. Że sytuacja gospodarcza, jeszcze związana z pandemią, jest trudna w Polsce, to wiemy. Mówiliśmy tu o wielkich inwestycjach. To może pan premier powiedziałby, jak upierał się przy budowie elektrowni w Ostrołęce, gdzie miliard złotych, to jest zweryfikowane, proszę, niech ktoś zaprzeczy, miliard złotych został zmarnowany, bo ta elektrownia tam nie powstanie. Spójrzmy na kursy giełdowe naszych największych spółek, przejętych przez państwo. Chociażby PKO z bykiem. Proszę popatrzmy,
kursy
że
giełdowe
od
dzisiaj
momentu,
są chyba niewymierne.
Od momentu
może
kupna,
Orlen, proszę, może
od
Orlen,
momentu
proszę.
Kupna no. Spadła wycena trzykrotnie. I takich elementów jest wiele. Więc gdy mówimy o exposé premiera, gdy mówimy o wotum zaufania, to mówmy o faktach.
Jarosław
a
Porwich.
Nie o różnego rodzaju epitetach, fakty. Jaka to zła jest opozycja.
Fakty widziane z drugiej strony. Pan premier ich nie przedstawił.
Ja powiem tak, ja mam zawsze taki dylemat, bo najgorsze jest to, że ja darzę prywatnie sympatią Mirka Marcinkiewicza,
a on
po prostu takie bzdury opowiada i bierze po prostu te fakty, z rękawa, on je wysypuje z kapelusza, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast odnosząc się, panie redaktorze, już konkretnie, tak? Otóż chcę powiedzieć tak. Po pierwsze, wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego było doskonałe. Było bardzo, było przebogate w fakty, w informacje, w liczby, w statystykę. Mówiło konkretnie o różnych szczeblach, tak? O różnych obszarach funkcjonowania państwa. Ja proponuję, polecam i tutaj
tak?
panu Tadeuszowi Jędrzejczakowi i Mirkowi Marcinkiewiczowi, żeby przesłuchali to wystąpienie, bo naprawdę, bo żeby się zachowali chociaż minimum jakiejkolwiek uczciwości.
Jarek płaci,
uczciwości.
Więc ty musisz czytać.
Bardzo proszę, uczciwości. Powiem tak, dotykało różnych obszarów. Mówiło o polityce społecznej, o tych działaniach, które były podejmowane, mówiło o gospodarce, mówiło o polityce międzynarodowej, mówiło o wielu, wielu różnych kwestiach i również tak, także obnażyło hipokryzję opozycji. To było doskonałe wystąpienie. I powiem tak, podczas tego wystąpienia, naprawdę zachęcam wszystkich do przesłuchania, podczas tego wystąpienia, nie czytanego z kartki, tylko po prostu premier normalnie z pamięci mówił o tych kwestiach, które dotyczą, którymi kieruje i tak dalej. On nie czyta, tak jak wasi liderzy, tak? To powiem tak, podczas tego wystąpienia padło kilkadziesiąt albo kilkaset różnego rodzaju okrzyków obraźliwych. Premier, całe szczęście, jest na nie odporny i kontynuował. Kilkaset, co najmniej. Ja byłem świadkiem, ja też rozmawiałem z moimi kolegami posłami, kolegami ministrami po tym wystąpieniu i powiem tak, wy się zachowujecie naprawdę niestosownie, to jest delikatnie powiedziane. Wy po prostu zachowujecie się w sposób chamski. Jest prawda. Ja to potwierdzam. I powiem tak, ja nie będę tutaj używał w sposób zawoalowany, tak, że chcę wam powiedzieć, że takie okrzyki pod tytułem do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, zadzwoń do brata, że to są okrzyki, po których można przejść do porządku dziennego? Powiem tak, skandal. Wy zachowujecie się naprawdę poniżej krytyki i powiem tak, ja bym użył, tak jak Marek Surmacz powiedział, zdecydowanie mocniejszych określeń, bo rzeczy trzeba nazywać takimi, jakimi one są. Nie zakłamanie, nie obłuda. Na wasze chamskie zachowanie nie można powiedzieć, że wy jesteście kulturalni.
Jesteście chamami, więc nazywamy was hamami.
Jeżeli ktoś jest hamem,
to nie są spory, które się tak zachowują, to powiem
o tej kwestii.
I co dało wotum, tak? Zaufania premierowi, czy rządowi całemu?
Potwierdzenie tego, że ma większość parlamentarną, czyli ma mandat do rządzenia, bo żyjemy w demokracji. To jest proste, jasne i czytelne. I powiem tak, wracając jeszcze do tego wątku, o których mówiliśmy jeszcze przed serwisem. Ja powiem tak, chciałbym tylko króciutko jednym słowem, jednym zdaniem spuentować. Są tacy, drodzy państwo, którym wystarczy Polska jako taka ewentualnie, jaka jest widziana przez struktury unijne. A są tacy również, i wy musicie sobie zdać z tego sprawę, którzy widzą Polskę ambitną, silną. I tym się różnimy. Tym się głównie różnimy.
Tadeusz Jędrzejczak, SLD.
To państwo posłuchaliście, o co chodzi w polskiej polityce, to co kto mu powiedział i kto wyszedł, kto przyszedł. To wcale nie o to chodzi. O tą nieufności dla rządu jest związane z zupełnie inną sytuacją. Po pierwsze, był zgłoszony wniosek o odwołanie wicepremiera ministra Sasina, który był związany z tym, że minister Sasin bezprawnie, bez obowiązującego prawa, zlecił druk kart wyborczych, przez co naraził Pocztę Polską na stratę 70 milionów złotych, z czego 29 milionów Poczta Polska już zapłaciła.
Było też wotum nieufności ministra zdrowia,
ale
tak?
Sasinem. To było dzień wcześniej, czy tego samego dnia rano. I premier, tak jak słusznie zauważył, bo ten poziom premiera jest ten sam, co pana doktora Dudy, wymyślili, żeby zgłosić wniosek o wotum zaufania dla rządu, żeby sprawdzić, czy mają w dalszym ciągu większość w Sejmie. Robi się to w sytuacjach kryzysowych i to wykonano. Była to okazja do tego, ażeby pan prezydent wychwalał mądrości i wiedzę pana premiera, a pan premierze wychwala, jaki pan prezydent jest genialny, że na to wpadł, bo wcześniej by nikt na to nie wpadł, gdyby doktor Duda nie był prezydentem. A w cieniu wieczornym była przecież kolejna debata sejmowa o odwołanie ministra zdrowia i to też niestety
za przekręty.
Ja nie mówię czy przekręty, bo prokuratura się w tej sprawie pewnie tym niezwykle zajmowała pod światłym kierownictwem pana ministra Ziobry, ale chcę powiedzieć, że potwierdziło Ministerstwo Zdrowia potwierdziło pierwszy punkt, że 400 milionów złotych, które zostały wydane w Chinach, zostały wydane na sprzęt, który nie nadaje się do użytkowania na terenie Unii Europejskiej i w Polsce. W związku z tym powstaje pytanie na temat odpowiedzialności urzędników, którzy podejmowali decyzję.
Minister tłumaczył, przypomnę, że w podobnej sytuacji, czy w podobnej pułapce była m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy też inne
ale
kraje.
Ale dlatego ja już ogłosiłem, że na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy nie dam złotówki. Jak co roku dawałem datek, tak od tego roku dawał nie będę, dlatego że ja uważam, że publiczne pieniądze powinny być pod specjalnym nadzorem, jeżeli posiada się takie doświadczenie w zakupie sprzętu medycznego, jaki ma Owsiak.
Ale no to jeżeli właśnie może państwo... świadczy o tym, że rzeczywiście trudno było to sprawdzić.
Nieprawda. W Bośni i Hercegowinie aresztowano premiera kilka dni temu i ministra odpowiedzialnego za zakupy sprzętu, za to, że kupili sprzęt, który był nieprzygotowany, a u nas się robi husłę polityczną.
Ale oni o tym wiedzieli, że jest nieprzygotowany. Dobrze, ale
panie, proszę przypomnieć sobie początek marca, kiedy był stan zagrożenia.
Niech pan nie bredzi, niech pan da mi skończyć. Po pierwsze,
mędrzec Jędrzejczyk.
No, oczywiście, tak, że nie mędrzec, ale mądrzejszy od pana.
Więc
powiem tak, po pierwsze, wpisaliście przepis do tarczy, że nie można ponosić odpowiedzialności karnej za to, że popełnia się błędy w okresie walki z COVID-em i dlatego robili sobie urzędnicy, co chcieli. Po drugie, jak pada mi skończy. Po drugie, państwo polskie to nie jest państwo tekturowe, to jest normalnie funkcjonujące państwo, więc jeżeli Ministerstwo Zdrowia wydaje setki milionów złotych za granicą, to od tego jest dyplomacja, służby specjalne, fachowcy, ludzie, którzy się na tym znają, którzy przywożą i kupują ten sprzęt, co trzeba.
Brakowało jeżeli go wtedy, wszyscy
niczego
pamiętamy.
Nie brakowało, bo
i tysiące umierających.
Tak, główno prawda. I to, że się nie uratowali, bo ten sprzęt nie mógł pójść nigdzie, oczywiście, bo się nie nadaje, bo nie ma certyfikatów, o czym pan mówi.
Przy decyzjach
to jeżeli
mówię.
Województwo lubuskie może poprosić firmę, która ma swoje oddziały w Chinach i mogą nam pomóc, żeby kupić przez swoich przedstawicieli. Powiem więcej. Prowincja Hajna, z którą współpracujemy, przysłała nam komplety, które będziemy przekazywali po niedzieli do Gorzowskiego Szpitala z certyfikatami, komplety sprzętu ochrony bezpieczeństwa. To, co państwo polskie może kupić, nie może kupić, bo jesteście, macie takie kompetencje. I na koniec,
mocno
ostatnia
zarzuty.
Uwaga.
Ostatnie zdanie. Mhm.
Nic nowego w Sejmie, że posłowie się kłócą. Tylko nie ma takiej potrzeby, żeby się obrażać, bo ty nie ma żadnego ku temu powodu. 28 października Duda przestanie być prezydentem i wasze problemy się skończą. No.
Marek Surmacz, adwokat i Jarosław Partyta.
Wasze się dopiero zaczną, spokojnie.
Nie specjalnie się was boimy.
Dwa słowa. Oczywiście można mieć różne podejścia. Zwracam uwagę, że istnieje coś takiego jak pilność działania wobec powszechnego zagrożenia umieraniem wobec pandemii.
No, ale jaka skala
była, to wszyscy wiemy. Przypominam, że te towary, które szły, miały formalne certyfikaty, potwierdzone. A że one się okazały potem fałszywe, albo świadectwa świadectwa dopuszczenia były sfałszowane, to już jest przestępstwo i nad tym oczywiście organy państwowe pracują. Zwracam uwagę, że są różne podejścia do kwestii zagrożenia powszechnego. Już raz koronawirus, tylko innego charakteru, funkcjonował w Polsce. To była świńska grypa i pamiętamy podejście ówczesnej minister zdrowia, pani Ewy Kopacz, czy premierem była w tym czasie, już dokładnie nie kojarzę, bo występowała w różnych rolach. Polacy, spokojnie, idźcie sobie na wiosnę. A umarło wtedy 10 razy więcej na świńską grypę obywateli Rzeczypospolitej niż dzisiaj na COVID-19.
To dotyczyło to szczepionek, których nie kupiła pani premier, za co cała Europa jej gratulowała, bo się pomylili i niepotrzebnie te szczepionki kupowali.
100 tysięcy Polaków umarło.
Zupełnie inna, nieporównywalna rzecz.
Powiem tylko tak, potrzebna była szybkość działania. Rzeczywiście niektóre towary były oferowane z certyfikatami, które okazały się fałszywe. Sprawy są w prokuraturze. Dajmy prokuratorze spokojnie popracować. To jest jedna sprawa. A druga sprawa.
Droższe.
Dlaczego akurat wy tak napiętnujecie ten temat, dlaczego bombardujecie ministra zdrowia i w ogóle to, jak zapanowaliśmy nad epidemią. Ponieważ nie możecie się pogodzić z sukcesem, że Polska opanowała epidemię dużo, wielokrotnie razy lepiej niż każde państwo Unii Europejskiej. O faktach, panie Mirosławie, tak? Zdecydowanie lepiej u nas to wygląda niż w Niemczech, niż we Francji, czyli w tych państwach, na których się zawsze wzorujecie. I my ten temat opanowaliśmy. Opanował minister zdrowia, opanował premier Mateusz Morawiecki i powinniście się wpisać tylko w to i pogratulować, gdybyście byli uczciwi, a takowi nie jesteście.
Czesi otworzyli granice, ale nie z Polską. Z jedynym krajem, i tu niby jest opanowana epidemia. Nie opowiadajmy bajek, szanowni państwo.
Chyba
nie
z Polską
o
owocach liczby. Nie, liczby, Mirek, liczby.
Stawiamy
tak?
kropkę.
Tylko.
Stawiamy kropkę.
A nie swoje jakieś opinie.
Tylu zakażonych wczoraj, jak miesiąc temu.
Polska lepiej wygląda na biorąc pod uwagę inne kraje, czy nie? Tak, czy nie?
Ale w jakim
tak,
zakresie?
W zakresie zachorowalności.
Krzywa jest bardziej wyrównana, tak?
Jak krzywa cały czas jest więcej zachorowań.
Ilość zachorowań jest kilkanaście, kilkadziesiątkrotnie mniejsza niż w innych państwach.
Większa w tej chwili niż we Włoszech, niż w Hiszpanii, niż w Niemczech.
Proszę państwa, dla opozycji tysiące zmarłych to tylko statystyka.
W każdym razie walka z pandemią trwa i o tym powinniśmy pamiętać, korzystając z weekendu. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie gorące. Marek marszałek sejmiku lubuskiego.
Dziękuję, wszystkiego dobrego życzę państwu.
Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący sejmiku województwa.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo, to czas nowej nadziei, nowej solidarności. Dziękuję. Trzymajmy się.
Solidarności. Jezu, no tak.
Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa.
Dziękuję bardzo. Weekendu.
Jarosław Porwich, pełnomocnik wojewody do spraw rozwoju inwestycji.
Dziękuję ślicznie. Trzymamy wszyscy kciuki za maturzystami. W poniedziałek startują.
Dziękuję bardzo.